Drogi Ojcze, tak bardzo dziękujemy Ci za to, co już tutaj usłyszeliśmy, za to, że tak ubogaciłeś nas swoim słowem. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogliśmy tutaj stać i z czcią dla Twojego imienia wielbić Ciebie naszymi modlitwami, naszym śpiewem i wsłuchiwaniem się w Twoje słowo, Panie. I prosimy Cię, Panie, żebyś dalej do nas przemawiał. Ja proszę Ciebie, żebym potrafił przekazać Twoje serce, serce Chrystusa, abym nie przedstawiał jedynie litery słowa, ale żeby poprzez to przebiło Twoje serce, to serce, które stoi za tym słowem, które dało nam to słowo jako pokarm, jako drogowskaz. Proszę Cię, Panie, żebyś dotykał się głęboko naszych serc. Chcemy Cię, Panie, uwielbić i wywyższyć. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Ogromnie się cieszę, że ponownie się tutaj gromadzimy, że jest nas coraz więcej. W niebie też jest coraz więcej naszych braci i sióstr. Chwała Bogu, prawda? Oni dzisiaj, tam nie ma dzisiaj, ale powiedzmy, że mają dzisiaj z naszego punktu widzenia. Oni dzisiaj tam się zebrali, rozejrzeli się i powiedzieli, o, znowu nas jest więcej. I oby każdego dnia, który w niebie, naszego dnia w niebie, tam było coraz więcej i więcej ludzi. Też dzięki temu, że to będzie owoc również naszej służby. Jestem bardzo wdzięczny bratu za to słowo, którym się podzielił, bo on właściwie podprowadził pod to, czym ja chcę się dzielić. Ostatni tekst bodajże, który w całości zacytował, to jest dokładnie, zatrzymał się w miejscu, w którym ja chcę zacząć. Bo ja chcę zacząć od Ewangelii świętego Jana od rozdziału 15, wersetu 17. Brat skończył na 16, a ja zaczynam od 17 i chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali od wersetu 17 do 21. To są słowa Jezusa, które skierował do swoich uczniów tuż przed swoją męką. To są te ostatnie słowa. Gdybyśmy wiedzieli, że niedługo odejdziemy z tego świata i zebralibyśmy się z naszymi najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi, ze współpracownikami, wiedzielibyśmy, że zostało nam tylko kilka godzin i że za chwilę nas nie będzie i to oni będą mieli kontynuować nasze dzieło, coś, w co włożyliśmy całe serce, całe nasze życie, coś, za co oddajemy nasze życie, to z pewnością te słowa, którymi byśmy się z nimi dzielili, miałyby ogromną wagę. Chcielibyśmy, żeby ci ludzie się wsłuchali w nasze słowa, żeby z przejęciem je przyjęli, żeby je zastosowali w swoim życiu. I właśnie począwszy od Ewangelii Jana, rozdziału 13 aż do 17, Jezus ma to ostatnie spotkanie ze swoimi uczniami, kiedy oni jeszcze nie spali. I stara się im przekazać te ważne prawdy. I posłuchajmy teraz części tego, co on powiedział. Werset 17. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą, a to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Jezus tutaj ujął bardzo wiele ważnych praw dla nas. Jest ich tyle, że nie wiem, od której zacząć i na której skończyć tak naprawdę. Może zaczniemy od słów, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Lubimy słuchać o tym, że mamy wiele obietnic w Biblii. Niektórzy nawet policzyli, to w tysiące idzie. Ale tu mamy jedną z tych obietnic. Nie wiem, czy ona została wliczona w te tysiące, ale to jest z pewnością obietnica. Jezus obiecał nam, że jeśli Jego prześladowali, to i nas będą prześladować, Jego uczniów. Bo On nas wybrał z tego świata. Wczoraj mówiliśmy o tym, iż wybranie Boże jest przyczyną prześladowań. Tak było w całym Starym Testamencie, tak samo jest w Nowym Testamencie. Bóg nas wybiera z tego świata, powołuje nas do służby, do siebie i automatycznie stajemy się wrogami diabła. Automatycznie stajemy się wrogami systemu światowego, który on stworzył. Automatycznie stajemy się wrogami wszystkich ludzi, którzy są obecnie na usługach diabła. Którzy wybierają jego drogę i którym nie podoba się to, że Bóg kogokolwiek z tego świata wybiera, by Bogu oddawał chwałę. Możemy sobie zadać bardzo proste pytanie. czy Jezus był prześladowany. Bo przedstawił tę obietnicę w bardzo prosty sposób. To jest takie bardzo proste, wynikowe zdanie, bardzo proste, logiczne rozumowanie. Jeśli warunek A jest spełniony, to warunek B też będzie spełniony. Wystarczy teraz zapytać, czy Jezus był odrzucony kiedyś przez kogoś? Czy rozsiewano o nim kłamstwa? Czy wyśmiewano się z niego? Czy został zdradzony? Czy był opluwany, bity i torturowany? Czy został ukrzyżowany, zabity brutalnie? Czy nawet po jego śmierci rozsiewano kłamstwa na temat jego śmierci i zmartwychwstania? Na te wszystkie pytania odpowiedź dla nas jest oczywista. Jezus był prześladowany. I dlatego my jako jego Kościół możemy spodziewać się prześladowań. I tak jak już to było cytowane, apostoł Paweł powiedział, że każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będzie. Prześladowanie nie jest karceniem Bożym, nie jest karą za nasze grzechy. Prześladowanie jest swego rodzaju nagrodą, którą daje nam diabeł i ten świat za to, że żyjemy dla Jezusa. Za to, że z bojaźnią podchodzimy do Bożego imienia i Go czcimy. I o tym warto pamiętać. Prześladowania pojawiają się wtedy, gdy żyjemy zgodnie z nakazami Jezusa. Wydaje mi się, że czasami zapominamy we współczesnym chrześcijaństwie, iż służymy Panu, który został ukrzyżowany. Zalewani jesteśmy nauczaniem, które w taki czy inny sposób mówi nam i stara się nas przekonać, iż Jezus umarł właściwie tylko po to, żeby nam było dobrze. I potem tak próbujemy zorganizować swoje życie wokół Jezusa, czy z Jezusem u boku, by nam było dobrze. Jeżeli nam nie jest dobrze z jakiegoś powodu, jeżeli ktoś zakłóca nasz błogostan, naszą błogość, to się irytujemy, bo nam to nie pasuje do obrazu Ewangelii, tego zafałszowanego obrazu Ewangelii, jaki został nam przekazany. Miało być mi dobrze, ale nie jest mi dobrze. Niemniej jednak Jezus powiedział coś zupełnie innego. Powiedział, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli ja miałem trudne i ciężkie życie, a o moim życiu możecie dokładnie przeczytać w czterech Ewangeliach, to wy również możecie się spodziewać wyzwań, prób, doświadczeń i ucisków. I dzisiaj będziemy właśnie o tym mówić. Będziemy mówić o życiu chrześcijańskim z perspektywy Nowego Testamentu, z perspektywy Jezusa Chrystusa i później apostoła Pawła. Jezus dał nam tu jeszcze jedną obietnicę, że świat będzie nas nienawidził. Ten świat stworzony przez diabła, system światowy, ludzie, którzy idą tą szeroką drogą, dla których Chrystus nie jest wartością, dla których Chrystus nie jest Panem i Zbawicielem, którzy chcą żyć po swojemu, żyć w grzechu. Oni będą nas nienawidzić. To będzie aktywna nienawiść. Jeśli kogoś nienawidzisz, to życzysz mu źle. Chcesz mu podłożyć nogę, chcesz go jakoś skrzywdzić, chcesz go jakoś zatrzymać. I to jest kolejna obietnica Jezusa, której wolelibyśmy nie słyszeć. Ja osobiście też wolałbym, żeby tego nie było w Biblii. Ale to jest w Słowie Bożym. Jestem głęboko przekonany, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej współczesny Kościół Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w Europie, a Polska jest też w Europie, potrzebuje powrócić do Słowa Bożego. Potrzebuje powrócić do prawdy Ewangelii. Gdybyśmy spojrzeli na Stary Testament i na dzieje Kościoła, to zobaczylibyśmy, że gdy Bóg chciał uczynić coś wielkiego, gdy Bóg chciał coś odnowić, gdy Bóg chciał skierować ten świat w nowym, lepszym kierunku, to zawsze posyłał ludzi, którzy nawoływali do powrotu do Słowa Bożego. I działo się dobrze tylko wtedy, gdy jakieś grono osób posłuchało tych ludzi i poszło za tym głosem. Kiedy Bóg chciał powołać naród, to powołał najpierw Mojżesza, a potem poprzez Mojżesza dał swojemu narodowi pięcioksiąg i powiedział, na tym będziecie się opierać, będziecie kierować się moim słowem, będziecie czynić wszystko dokładnie tak, jak ja wam nakazałem w moim słowie. Jozue bardzo się tym przejął. Gdybyśmy czytali księgę Jozuego, zobaczylibyśmy, że Jozue bardzo się przejął tym, co Bóg poprzez Mojżesza powiedział Izraelowi i skrupulatnie starał się czynić wszystko zgodnie z wolą Bożą. Zbierał cały Izrael, by odczytywać zakon Mojżesza. popełniał błędy, upadał, miał wyzwania. Nie było łatwo, trzeba było walczyć, toczył wojny. Ale gdy czytamy Księgę Jozuego, to widzimy jakiś porządek, jakiś kierunek. Widzimy wyzwania, bitwy, błędy, ale ostatecznie wojna została wygrana. Ziemia obiecana została w dużym stopniu zdobyta, zasiedlona. Wszystko zostało uporządkowane. I na koniec Jozue powiedział, jeżeli chcecie służyć innym bogom, to macie do wyboru wielu różnych bogów. Możecie sobie wybrać tych z Egiptu, możecie sobie wybrać bogów amorejskich, ale ja chcę wam powiedzieć jedno, ja i mój dom będziemy służyć Panu zgodnie z Jego słowem. A potem jest Księga Sędziów. I zadałem sobie kiedyś trud, żeby sprawdzić, jak wyglądała sytuacja ze Słowem Bożym w Księdze Sędziów. Bo to, że tam był bałagan, upadki, grzechy, sinusoida, to, że każdy robił, co chciał, to wiem. Jaka była przyczyna? Przyczyna była jedna, odejście od Słowa Bożego. Jeśli dobrze policzyłem, to 3 lub 4 razy tylko jest w ogóle wspomniany zakon Pana w całej Księdze Sędziów. Nikt tam nikogo nie nawoływał do czytania Słowa Bożego. Nikt nikogo nie nawoływał do tego, żeby powrócić do Słowa Bożego. Jak porównamy Księgę Sędziów z Księgą Jozuego, jak zobaczymy, ile uwagi Jozue i ówcześni liderzy Izraela poświęcali Słowu Bożemu i temu, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym, a potem zobaczymy, co działo się w Księdze Sędziów, to zrozumiemy różnicę. I wybór należy do nas. Mogę mieć takie życie, jakie miał Jozue i moje życie może być kolejną księgą Jozuego albo może być kolejną księgą sędziów. Wszystko zależy od tego, jak potraktuję Boże Słowo. Jestem o tym głęboko przekonany. Uważam, że to jest jedyna droga. Nie ma innej. I w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym chrześcijaństwie największą tragedią nie jest zalew islamu, nie jest zalew sekularyzacji. Największą tragedią jest to, że ci, którzy uważają się za chrześcijan, nie traktują poważnie Słowa Bożego. Zwłaszcza w Europie. Prześlizgują się po nim. Wybierają tylko to, co im pasuje. I potem mamy Księgę Sędziów. Mamy chaos. Nikt nie wie, co się dzieje. I gdybyśmy nawet spojrzeli na sędziów, iluż z nich miało poważne skazy charakteru? Samson był sędzią i co on narobił? Dlaczego? Bo Słowo Boże zostało odłożone do lamusa. Ale Bóg miał w planie powołać Dawida, stworzyć królestwo. I od czego zaczął? Nie od powołania Dawida, zaczął od powołania Samuela. I jakie było zadanie Samuela? Co on robił? Głosił Słowo Boże. I zanim powstało królestwo, Bóg powołał kogoś, kto przyprowadził naród izraelski do Słowa Bożego. Potem Izrael odszedł do Słowa Bożego i poszedł do niewoli babilońskiej. I gdy powrócił, pojawił się ktoś taki jak Ezdrasz. Oprócz proroków pojawił się Ezdrasz, który postawił sobie za cel w swoim życiu, że dokładnie zbada zakon pański, wprowadzi go w swoje życie, a potem będzie nauczał jego postanowień i ustaw w Izraelu. I historia pokazuje nam, że to, co zrobił Ezdrasz i ludzie, którzy z nim współpracowali, położyło podwaliny pod przyjście Pana. Gdy Jezus przyszedł, w Izraelu nie było w ogóle bałwochwalstwa. Faryzeusze odeszli w inną stronę, w stronę legalizmu, ale nie było bałwochwalstwa i było Słowo Boże. Bywało w czasach biblijnych, że Słowo Boże gdzieś odnajdywano w zakamarkach świątyni, jak przy remoncie. Ale jak Jezus przyszedł na ziemię, to wszyscy wiedzieli, gdzie można Słowo Boże znaleźć. Ono było w każdej synagodze. Dlaczego? Bo ktoś kiedyś się pojawił, paręset lat wcześniej, nazywał się Ezdrasz, to powiedział: potrzebujemy Słowa Bożego, zbierzmy wszystkie księgi razem. Zbierzmy księgi mojżeszowe, księgi mądrościowe, księgi prorocze. Zbierzmy to razem, szanujmy to, czcimy, żyjmy zgodnie z tym. Przekazujmy to sobie z pokolenia w pokolenie. Potem byli apostołowie i oni zostawili nam Nowy Testament. Potem Kościół zszedł na manowce w średniowieczu i całkowicie by się spoganizował, gdyby począwszy od XIV wieku nie pojawiali się ludzie, którzy z narażeniem życia, niektórzy zapłacili najwyższą cenę za to, nawoływali do powrotu, do Ewangelii, do Słowa Bożego. W XV i XVI wieku w Europie największym przestępstwem było przez długi okres przetłumaczenie Biblii na język ojczysty. Za to można było zapłacić śmiercią. I dzisiaj wierzę, że jest podobny czas, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w świecie zachodnim. I wierzę głęboko, że ten powrót do Słowa Bożego może zacząć się tylko w jeden sposób. Od każdego z nas indywidualnie. Tego się nie da zrobić masowo. To nie może być jakieś pospolite ruszenie. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie. Czy potraktuje poważnie to słowo, słowo Chrystusowe, które trwa na wieki? Wszystko inne przeminie, każde inne słowo przeminie, tylko słowo Chrystusowe będzie trwać. Czy na tym słowie będę budował swoje życie, swoje małżeństwo, swoją rodzinę, swoją służbę, swój Kościół? Czy to słowo będzie treścią mojego życia? Ale aby to czynić, trzeba to słowo dobrze poznać. Żeby nie prześlizgiwać się z jednej strony lub nie popaść w legalizm z drugiej. To jest trochę tak jak z narzędziem, którego używamy. Są teraz narzędzia mechaniczne, piły mechaniczne. One mogą być bardzo użyteczne, jak wiem, jak je chwycić. Ale jak będę nieopatrznie się nimi posługiwał, to mogę zniszczyć to, co robię, mogę się okaleczyć. Mogę okaleczyć innych ludzi. I podobnie ze Słowem Bożym. Dlatego tak ważne jest, byśmy naprawdę wrócili do Słowa Bożego. Nie powierzchownie, ale odkryli w Słowie to, czego nie mogli odkryć faryzeusze, mianowicie Jezusa. Bo można czytać Słowo i znać je na pamięć, ale nie zauważyć, że tam jest Jezus. I mam nadzieję, że to, czym się dzieliłem, czym się jeszcze będę dzielił i to, jak będę żył w przyszłości, jak będę służył Bogu, będzie choćby w jakimkolwiek stopniu niedoskonałym, bo niedoskonałym, ale objawiać serce Jezusa. To, jaki jest nasz Pan Jezus Chrystus. I On wyraził tutaj swoje serce w tym fragmencie, gdy zapowiedział prześladowania, gdy zapowiedział to, że świat będzie nas nienawidził, że będzie wielu ludzi, którzy nie będą mogli znieść obecności chrześcijan oddanych Chrystusowi na tej ziemi. Będą zwalczać takich ludzi. Ale zanim to powiedział, przekazał nam pewne przykazanie. Bo widzicie, Biblia nie jest jedynie pełna obietnic. Dzisiaj zachwystujemy się obietnicami. Wszyscy chcą tylko obietnice. Bóg staje się kelnerem. Musi jak najszybciej przywieźć do mojego stolika dokładnie z zamówieniem, jakie złożyłem. Jak się trochę opóźnia, to się irytuje. Może zmienię restaurację. Ale Biblia również mówi o przykazaniach. I dzisiaj nasz drogi brat powiedział już o tym, że przyjaciółmi Jezusa nie stajemy się wtedy, kiedy zachwystujemy się Jego obietnicami, ale wtedy, kiedy wypełniamy Jego wolę i Jego przykazania. Jezus dał nam tutaj przykazanie i powiedział: to przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Abyście sobie okazywali miłość, abyście siebie kochali. I drodzy przyjaciele, można by zrobić oddzielną konferencję trwającą przynajmniej 2 tygodnie i zgłębiać temat Bożej miłości. Ale to jest przykazanie od Jezusa. Jezus wcześniej powiedział, że daje nam tylko jedno nowe przykazanie. Jedno wam daję, upraszczam wam wszystko. Daję wam tylko jedno przykazanie. Możecie zapomnieć o innych przykazaniach. Jak będziecie pamiętać o tym jednym, to wszystkie inne też zaczniecie wypełniać. Miłujcie się nawzajem, okazujcie sobie miłość, kochajcie się tak, jak ja was ukochałem. Daję wam siebie za przykład, za wzór. Naśladujcie mnie w swoich relacjach. Naśladujcie mnie w tym, kim jesteście. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Drodzy przyjaciele, to powiedział Jezus i my musimy do tego wrócić. To jest jedyne przykazanie, jakie nam dał tak naprawdę. Wszystkie inne prowadzą do Niego i z Niego wypływają. Na tym powinniśmy się skupić. Jeśli chcemy, by ten świat, by ludzie wokół poznali, że jesteśmy uczniami Jezusa, to Jezus powiedział nam, po czym to się stanie. Bo wszystko ten świat potrafi imitować. Ten świat potrafi być bardziej profesjonalny niż my. Potrafi zrobić lepsze konferencje niż my. Potrafi mieć lepsze multimedia niż my. Ten świat potrafi dać więcej pieniędzy na potrzebujących niż my kiedykolwiek zbierzemy. Ale jednej rzeczy ten świat nigdy nie będzie potrafił uczynić, to sprawić, by ludzie się kochali. By mieli trwałe relacje oparte na miłości, na szacunku, na przebaczeniu, na łasce i miłosierdziu. By ludzie się wspierali, pomagali sobie. By miłowali bliźniego tak jak siebie samego. By nawet miłowali swoich wrogów. Tego ten świat nigdy nie będzie w stanie uczynić. A jeśli my chodzimy z Jezusem, jesteśmy Jego uczniami i On nas uczy, i wzrastamy w tej miłości, w naszych relacjach, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszych kościołach, to świat patrzy i mówi, ci ludzie są jacyś inni. Jezus nie powiedział, że wszyscy się nawrócą. Jezus powiedział, że wszyscy zrozumieją, iż mamy związek z Jezusem. Oni będą wiedzieć, że tylko ten Jezus w Ewangeliach mógł nas tego nauczyć. Mogą odrzucić tę miłość, ale będą wiedzieć, co odrzucają. I jestem przekonany, że wielu ludzi nawróciłoby się, o wiele więcej ludzi by się nawróciło w Europie i w naszym kraju. I żniwo byłoby o wiele większe. Gdybyśmy byli wyraziści w tym, w czym powinniśmy być wyraziści jako chrześcijanie. A Jezus wyraźnie powiedział, że mamy być wyraziści w Jego miłości. Mamy miłować siebie nawzajem tak, jak On nas umiłował. A On nas umiłował bez reszty, do końca. Oddał za nas swoje życie. Gdy byliśmy Jego wrogami, On przelał za nas swoją krew. Nikt z nas nie różni się wiele, albo może w żaden sposób się nie różnimy od najgorszych grzeszników, którzy chodzą teraz na ziemi. Jedyne, co wydarzyło się w naszym życiu, to to, że kiedyś Jezus Chrystus spotkał nas w swojej łasce i my tę łaskę przyjęliśmy, uwierzyliśmy. Będziemy o tym mówić więcej, gdy przejdziemy do apostoła Pawła. A teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 10. Czy wiecie, jaka jest prawda o prześladowaniach? Chrześcijanie na świecie w zdecydowanej większości przypadków nie są prześladowani, bo są chrześcijanami. Czy wiecie o tym? Nie są nawet prześladowani w wielu krajach, nawet islamskich, dlatego że chodzą do kościoła. W wielu miejscach nie są prześladowani, dlatego że czytają Biblię. Prześladowania są tak intensywne, dlatego że chrześcijanie głoszą Ewangelię. To jest przyczyna, podstawowa przyczyna prześladowań Kościoła Jezusa Chrystusa dzisiaj na świecie. I zawsze tak było. W Iranie na przykład ktoś, kto urodzi się w rodzinie chrześcijańskiej, i podobnie jest zresztą w wielu krajach islamskich, ktoś, kto urodzi się w rodzinie chrześcijańskiej, może spokojnie praktykować swoją wiarę. Może chodzić do kościoła ormiańskiego, turkmeńskiego, jakiegokolwiek innego. Byle tylko nie głosił Ewangelii Irańczykom, muzułmanom. Byle tylko nie prowadził nabożeństw w języku perskim. Podobnie jest w wielu innych krajach islamskich. Zostawią kościoły w spokoju i nawet będą mówić, nie ma u nas prześladowań, popatrzcie, są kościoły. Pod warunkiem, że te kościoły zostaną w swoich gettach, zostaną zamknięte w swoich murach i nie będą głosić Ewangelii muzułmanom. W tym samym Iranie za porzucenie islamu jest kara śmierci. Jeżeli chrześcijanie łamią ten zakaz i wychodzą z Ewangelią, to są prześladowani. I przede wszystkim są prześladowani nawróceni muzułmanie. W Iranie oni nie mogą się gromadzić nigdzie. Nie mają prawa mieć swojego kościoła. Nie mogą przyjść do istniejących już kościołów, bo te kościoły mogłyby być zamknięte. I nawróceni muzułmanie w Iranie spotykają się w tysiącach kościołów domowych, podziemnych kościołach domowych. W Iranie jest wielkie duchowe przebudzenie. Muzułmanie w Iranie garną się do Chrystusa. Garną się w Egipcie. Coraz więcej muzułmanów w Egipcie nawraca się do Chrystusa. W wielu miejscach w świecie islamu jest przebudzenie duchowe. Bo ktoś głosi Ewangelię. Ale za to jest cena. Są prześladowania. W Malezji mamy bardzo duże kościoły dla Chińczyków, dla Hindusów. Jak jesteś Hindusem, w Malezji możesz być pastorem, możesz mieć duży kościół, możesz organizować międzynarodowe konferencje. Podobnie jak jesteś Chińczykiem. Tam są duże mniejszości z tych krajów. Ale Malezja to kraj Malajów, których jest większość. Oni są muzułmanami. I prawo mówi, że urodziłeś się muzułmaninem, to musisz zostać muzułmaninem. I w Malezji nie wolno głosić Ewangelii Malajom. To jest zakazane, to jest wbrew prawu. Jak zaczniesz to robić, to będziesz miał problemy. A co Jezus powiedział nam? Idźcie na świat, tak? I czyńcie uczniami tylko te narody, co do których dostaniecie pozwolenie od władz. Wszystkie narody. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I dlatego to, o czym będę mówić dzisiaj, o czym mówimy, ale zwłaszcza teraz, to jest gotowy przepis na to, że będę prześladowany. Niektórzy szukają prześladowań, tak jak ktoś szuka guza, tak? Szukają zaczepki. I myślimy, że jak komuś wypomnimy jego błędy i on nas potem powie coś niemiłego, no to w tej chwili jestem prześladowany. Ale czasami postępujemy po prostu niemądrze tak robiąc. Gwarantowane jest, jeżeli będziemy konsekwentnie głosić Ewangelię i będziemy szli zgodnie z nakazem Jezusa na cały świat i uczynili uczniami wszystkie narody, to będzie sprzeciw. To będzie sprzeciw. Bo żyć pobożnie w Chrystusie nie można, nie głosząc Ewangelii. A jeżeli głoszę Ewangelię, to spotkają mnie prześladowania. Nie dlatego, że jestem grzecznym chrześcijaninem, który chodzi do kościoła, czyta Biblię. Ale dlatego, że wychodzę do tych, którzy Jezusa nie znają. I przyjrzyjmy się temu, co Jezus mówi do swoich uczniów w rozdziale 10, bo znamy wszyscy te teksty o wielkim nakazie misyjnym z końców Ewangelii. One są piękne, ważne, bardzo istotne, ale zanim uczniowie usłyszeli te wzniosłe słowa Jezusa o tym, jak będzie z nimi, jak będzie potwierdzał ich słowo znakami i cudami, jak ludzie będą się nawracać, jak zostaną ochrzczeni, to zostaną zbawieni i tak dalej, oni usłyszeli najpierw te słowa. Teraz szykowali się do swojej pierwszej misji. I te słowa się nie zaaktualizowały po tej misji. Kontekst wyraźnie wskazuje nam na to, że te słowa dotyczą całej służby apostołów i wszystkich innych, którzy będą uczniami Jezusa i pójdą śladem apostołów. Jezus zrobił tutaj wykład na temat wielkiego nakazu misyjnego i powiedział nam, czego możemy się spodziewać. Ale zanim zaczął się rozdział 10, jest jeszcze końcówka rozdziału 9. I w tym kontekście trzeba na to patrzeć, bo to jest jedna całość. W oryginale, jak wiecie, nie było podziałów na wersety, na rozdziały, a już na pewno nie było nagłówków, które mamy w swoich Bibliach. Nawet nie było interpunkcji. Jednym ciurkiem wszystko było napisane. I zaczniemy dlatego od Ewangelii Mateusza, rozdziału 9, wersetu 36. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Utrudzony, opuszczony, to można powiedzieć umęczony, porzucony. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ostatnio na Facebooku zacytowałem ten fragment i zachęciłem tych, którzy zalajkowali kiedyś stronę Głosu Prześladowanych Chrześcijan, żeby zastanowili się nad tym, jak w kontekście tego wersetu, tego tekstu, Jezus patrzy teraz na tłumy uchodźców, które napierają na Europę. Sporo ludzi to udostępniło, sporo to zalajkowało, ale jedna z osób zadała pytanie, widać była taka zdezorientowana i mówi, no ale czy to na pewno są takie same tłumy? Bo przecież te tłumy wtedy to były głodne Boga. A te tłumy teraz, które napierają na Europę, niosą nam swojego Boga przez małe B. I wtedy ja zachęciłem tę osobę, żeby poczytała coś więcej na temat tych tłumów, które wtedy były wokół Jezusa. A one są bardzo dobrze opisane przez Jezusa właśnie w rozdziale 10. Ci ludzie bynajmniej w swojej masie nie szukali Boga. Jeśli wiemy coś o tłumach, które podążały za Jezusem, to wiemy, że wielu z nich podążało za Jezusem, bo chcieli się najeść, bo liczyli na to, że Jezus da w kość Rzymianom i ich przepędzi. Tak? Mieli powody ekonomiczne, mieli powody polityczne. Jak Jezus ich rozczarował, to wielu z tych ludzi wołało ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Potem te tłumy przede wszystkim przeciwstawiały się głoszeniu Ewangelii przez apostołów, bo na początku to przecież właśnie naród żydowski, Żydzi, ci nienawróceni stawiali opór. Tylko nieliczni tam tak naprawdę szukali Boga. Wielu nie miało za bardzo nawet pojęcia, po co tam przyszło. Ale Jezus dostrzegł coś w tych ludziach. Zobaczył, że nie mają pasterza. I dlatego są tacy, jacy są. Ludzie są tacy, jacy są, bo nie mają pasterza. My kiedyś byliśmy tacy, jacy byliśmy. A nie wiem, jacy wy byliście, ale ja byłem grzeszny. Byliśmy tacy, jacy byliśmy, bo nie mieliśmy pasterza. Może nawet z własnej winy. Może sami gdzieś urwaliśmy się i pobiegliśmy daleko od wszelkich zagród i owczarni. Ale byliśmy tacy, jacy byliśmy, bo nie mieliśmy pasterza. I byliśmy sfrustrowani życiem, byliśmy umęczeni. Może byliśmy agresywni. Mieliśmy najróżniejsze pomysły i koncepcje na to, jak rozwiązać nasze problemy. I gdy Jezus zobaczył tych ludzi, zobaczył ich proroczo, wiedząc też, co wielu z nich jeszcze uczyni, wiedząc, że wielu z tych ludzi być może będzie wtedy w tym tłumie w Jerozolimie krzyczało: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Dostrzegł ich potrzeby i spojrzał na nich oczami miłości i współczucia. Drodzy przyjaciele, jeżeli nie będziemy patrzeć na siebie nawzajem i na innych ludzi oczami Jezusa, to zbłądzimy na pewno w naszych relacjach. To jest ogromnie ważne, byśmy zawsze zadawali sobie pytanie, czy patrzę na drugiego człowieka niezależnie od tego, kim on jest, z czym przychodzi, gdzie był, dokąd zmierza, co już uczynił, czego jeszcze nie uczynił i co jeszcze może mi uczynić. Byśmy zadawali sobie pytanie, czy widzę w nim kogoś, kto jest stworzony przez Boga na obraz Boży. Czy widzę w nim kogoś, za kogo Chrystus umarł na krzyżu? Kogoś, za kogo On przelał swoją krew? I czy wreszcie widzę w nim kogoś, kogo Bóg dzisiaj kocha dokładnie tak samo jak mnie? Jedyna różnica pomiędzy mną a Nim jest taka, że ja miałem tę łaskę, iż spotkałem się z Ewangelią. Ktoś tą Ewangelię do mnie przyniósł, gdy byłem wrogiem Boga, gdy byłem nieprzyjacielem Boga, gdy może gryzłem i kopałem wszystkich naokoło. Ale ktoś zaryzykował i przyszedł do mnie. I teraz ja należę do Boga. A ci ludzie może jeszcze nie mieli okazji, żeby usłyszeć. A Paweł mówi, jak usłyszą? Jak ktoś do nich nie pójdzie? Jak nie zostanie posłany? I dlatego, gdy Jezus zobaczył te tłumy i z pewnością nie zobaczył tylko tych tłumów, ale zobaczył wszystkie tłumy, jakie wtedy były zgromadzone na ziemi. Zobaczył wszystkie tłumy, jakie jeszcze się pojawią na ziemi do naszych czasów i gdy nas już nie będzie, a On jeszcze nie wróci. Wszystkie te tłumy zobaczył. I wtedy rzekł uczniom swoim, ludziom, którzy postanowili za Nim iść, za Nim podążać. Nie tłumom, nie przypadkowym osobom, ale uczniom Jezusa Chrystusa. I wierzę, że zdecydowana większość z nas tutaj to są uczniowie Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tutaj po to, by wzrastać w uczniostwie. I On spojrzał na te tłumy, pełne grzesznych ludzi, zagubionych, opuszczonych. I powiedział, słuchajcie, ci ludzie nie mają pasterza, ja jestem gotów być ich pasterzem. Jestem gotów ich przygarnąć, okazać im łaskę i miłość, wszystko im wybaczyć, dać im nowe życie, uczynić ich także moimi uczniami, moimi narzędziami. I żniwo jest wielkie. Takich ludzi, którzy mnie potrzebują, potrzebują Jezusa, jest mnóstwo na ziemi. Ale brakuje robotników. Brakuje tych, którzy zakaszą rękawy i powiedzą, nieważne, czy będzie łatwo, czy będzie trudno. Nieważne, czy mi się poukłada, czy będę dużo cierpiał. Pójdę i będę pracował. Na Bożej roli. Wielu z was jest rolnikami i dobrze wiecie, że praca na roli nie jest łatwa. Nie jest lekka. Czasami jest ciężko. Czasami jest bardzo trudno. Jest wiele wyzwań. Właściwie trzeba codziennie pracować. I o tym tu Jezus mówi. On mówi, daje obraz robotników, którzy wchodzą na pole gotowe do żniw. Gdy są żniwa, to jest gorąco. To skwar się leje z nieba. Ale pola są dojrzałe. Nieważne, że skwar się leje z nieba, pola są dojrzałe. Trzeba wyjść i zwieść to zboże do stodoły. Jezus mówi, to się nie stanie w sposób naturalny. Pan żniwa będzie musiał wysłać swoich robotników. I powiedział do swoich uczniów, módlcie się, aby to się stało. Módlcie się, aby Pan znalazł ludzi, którzy będą gotowi pójść. Pójść i przyjąć na siebie ból, cierpienie i znój, jakie wiążą się z tym, by zanieść Ewangelię temu światu. W liście do Kolosan w rozdziale 1, w wersecie 24, Paweł powiedział tak, teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. I on nie miał tu na myśli odkupieńczej męki Chrystusa. Chrystus umarł i cierpiał za nasze grzechy i nie trzeba nic do tego dodawać. Ale drodzy przyjaciele, Chrystus, gdy cierpiał na krzyżu, nie cierpiał za każdy krok każdego misjonarza. On cierpiał, by zapewnić nam zbawienie. Ale cierpienie, by to zbawienie zanieść światu, zostawił nam. I o tym Paweł pisze tutaj. I jak wiecie, my współpracujemy z prześladowanymi chrześcijanami już od lat. I powiem wam, nie znam kraju, gdzie Ewangelia kwitnie, gdzie są zdobywani nowi ludzie dla Chrystusa, by nie było tam ciężko. W Ameryce Południowej, w dżunglach, w Azji, gdzie jest gorąco, w Afryce, w niedostępnych górach Wietnamu i Laosu. Żeby tam zanieść Biblię, to trzeba całymi dniami iść po stromych ścieżkach. Nasi bracia i siostry niosą paczki z Bibliami na ramionach. Jak byłem w Laosie i rozmawiałem z młodymi chłopakami, którzy są pastorami, mają 40 kilka kościołów pod sobą, rozsianych po górach Laosu. I oni mówili, że w porze suchej jest taka warstwa kurzu na bitych ścieżkach, drogach. Jak jedziesz, to wszystko się unosi. Musisz jechać w jakieś masce, bo wdychasz to wszystko. W tumanach kurzu jedziesz. Czasami po stromych ścieżkach, po wiele godzin w jedną stronę. W tych ponad 40 kościołach mają ponad 1000 wiernych. W porze deszczowej jest maź z błota tej wielkości. I spytałem ich, co wolicie? Błoto czy kurz? Oni powiedzieli kurz. Bo jak jest błoto, to jest tak ślisko, że niełatwo, nietrudno o wypadek. Romantycznie jest mówić o tym, że w górach Wietnamu, w górach Laosu, gdzie się nawracają. Ale wiecie, dlaczego oni się nawracają? Pot, krew i łzy tych, którzy niosą tam Ewangelię. Wielu z nich wylądowało za to w więzieniu. Wielu z nich nie widzi swoich najbliższych bardzo długo, bo są w więzieniu albo gdzieś pojechali, zanim wrócą, to minie dużo czasu. Podobnie jest w Afryce i w wielu miejscach. I tak zawsze było, drodzy przyjaciele. Dlatego Jezus powiedział o robotnikach. On szuka robotników, którzy zakaszą swoje rękawy. Powiedzą, nieważne ile to będzie mnie kosztować, jadę tam. Jadę tam do Afryki, rozbiję namiot w kurzu wśród tych ludzi, którzy potrzebują Ewangelii i będę im głosił Ewangelię. Jadę do obozu dla uchodźców, wychodzę im naprzeciw. Jeśli trzeba, to pojadę na dworzec Keleti w Budapeszcie i przekonam się na własne oczy, co tam się rzeczywiście dzieje. Ale przede wszystkim pojadę tam z miłością Chrystusa, z Ewangelią pokoju. Nakarmię głodnych, odzieję nagich i powiem im, że czynię to w imieniu Jezusa Chrystusa. I powiem im, że jeśli tylko zechcą, to Jezus Chrystus może zostać ich pasterzem, tak jak kiedyś został moim. I wierzę, że to jest serce Boże. Że to jest właśnie serce Boże. Tego Jezus dla nas pragnie. Może to będzie dobra pora, żebyśmy powstali i zaśpiewali na chwałę Pana i pozwolili, żeby nam Pan teraz, gdy będziemy śpiewać, coś więcej objawił na temat tego, że Jego serce jest pełne miłości i współczucia. I On pragnie tą miłość i współczucie przelewać poprzez nas, do wszystkich ludzi, z którymi się stykamy. I chcę, żebyśmy oczami Jego miłości i Jego współczucia patrzyli na innych ludzi. A potem, gdy będzie nam brakować mądrości, jak z Nim postępować, byśmy to Jego prosili o mądrość. A On nam da tę mądrość, jeśli będziemy z wiarą prosić. Ale wszystko musi się zacząć od tego, że w nas będzie to Chrystusowe serce bić. Serce pełne miłości, serce pełne współczucia. I serce gotowe pójść z Ewangelią do każdego człowieka na tej ziemi. Niezależnie od tego, z czym ten ktoś przychodzi do nas. Zaśpiewajmy na chwałę Bożą.